Poseł na Sejm Michał Jaros, Koalicja Obywatelska, szef dolnośląskich struktur PO. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim państwu.
Lekko spóźniony, z jakiego powodu?
A no dzisiaj taki dzień, że trzeba po posiedzeniu Sejmu wrócić i zająć się obowiązkami rodzinnymi, odwieźć dzieci do szkoły rano i dojechać do państwa do radia na 8.10, to jest oczywiście sztuka.
A ja myślałam, że to było zaspanie, bo wczoraj emocjonujący dzień w parlamencie. Jakie refleksje po tych dwudniowych obradach?
Na pewno to będzie burzliwa kadencja, nie mniej niż poprzednie dwie. Z tą zasadniczą różnicą, że to dzisiaj ekipa rządząca, która jeszcze pełni, ministrowie pełnią funkcję, premier jest premierem, tak? Także jest taka ciągłość władzy. No, są zupełnie innej, będą w zupełnie innej roli, tej roli, która była przez 8 lat przypisana między innymi Platformie Obywatelskiej.
No, czyli oni już byli w opozycji.
Opozycję. No, więc
mają jakieś doświadczenia, ale nie jest tak, że wy ich
refleksje.
Trochę grillujecie celowo?
Ale co pani redaktor ma na myśli?
No chociażby o to, że Elżbieta Witek, ta kandydatura nie została zaakceptowana i przegłosowana. Odrzuciliście ją, a później to odbiło się na panu Marku Pęku.
Wie pan, ja mam takie poczucie, że w Polsce powinny być zachowane standardy, najwyższe standardy.
Wy mówicie o nich i druga strona też o nich mówi.
Jeśli chodzi o uczciwość, jeśli chodzi o poszanowanie takich demokratycznych nie tylko obyczajów, ale jakiegoś takiego prawa, które jest no nie pisanym prawem, ale jest tak, że każdy klub powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. No tą zasadę złamał PiS w 2015 roku, kiedy to PSL, mając zaledwie 15 posłów, ale klub stworzył i miał prawo do tego, żeby desygnować na funkcję wicemarszałka swojego przedstawiciela bądź przedstawicielkę. A tak się nie stało. I to PiS wtedy zdecydował o tym, że będzie przejmował elektorat wiejski, że będzie walczył z PSL-em i że nie zrobi wszystko, żeby ten PSL wymazać, wygumkować. Zresztą podobnie było w ostatnich latach z Konfederacją w mediach publicznych, której w ogóle nie była w ogóle zapraszana. Nie, że tam jakoś ubolewam nad Konfederacją, tylko uważam, że są pewne zasady i powinniśmy je szanować. I tak samo uważam, jeśli chodzi o kwestię wicemarszałka czy wicemarszałkini. Jeśli chodzi o przedstawiciela PiS-u, to myślę, że dla nich jest takie miejsce, natomiast
jest uważam, takie miejsce, to ważne słowa, że
uważam,
wy nie
że
ukrywacie, że taka osoba powinna się pojawić,
tak, oczywiście, natomiast
ale nie powinna nią być pani Elżbieta Witek.
Tak, dlatego,
dlaczego
że
pan tak nie lubi dolnoślązaczki?
Wie pani co, to nie jest zupa pomidorowa, którą można lubić bądź nie, to są poważne sprawy, to jest nie kwestia mojego lubienia, tylko kwestia oceny faktów. Fakty są takie.
Gdyby mógł pan powiedzieć o argumentach, dlaczego nie Elżbieta Witek?
Jeden argument jest najważniejszy, pani redaktor. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, jak pani Witek dokonała swego rodzaju reasumpcji głosowania. Po słowach pani posłanki Borowiak, która powiedziała, musimy cofnąć, czy musimy anulować, bo przegramy. Faktycznie to głosowanie zostało przegrane. I pani marszałek wtedy Sejmu Elżbieta Witek dokonała ponownego głosowania. Nie było takich sytuacji wcześniej. I to było naszym zdaniem złamanie prawa, nie tylko nawet obyczajów panujących w Izbie niższej polskiego parlamentu, czyli w Sejmie. I uważam, że to jest kwestia karygodna i niedopuszczalna. I uważam, że to jest dyskwalifikujące dla pani marszałek Witek. Ona powinna odpowiedzieć nie przed narodem, ale przede wszystkim przed sądem. I to nie my powinniśmy ją oceniać jako parlamentarzyści, ale to sprawa powinna skończyć i mieć finał w sądzie. I dlatego uważamy, że taka osoba nie powinna pełnić
funkcji
wicemarszałkini.
Może będziecie mieli możliwość korzystania z tego. A dlaczego nie dla Marka Pęka?
A tego nie wiem. Ja nie jestem w Izbie Wyższej, nie znam Marka Pęka.
Ale może pan to skomentować.
Nie znam przyczyn, nie wiem dlaczego tak się stało, natomiast nie wykluczam, że być może też się zachowywał nieadekwatnie do powagi Izby Wyższej Senatu. Ale ja, tak jak powiedziałem, każdy przypadek jest indywidualny. I przypadek pana Bosaka, i przypadek desygnowania na funkcję marszałka Szymona Hołowni. Ja się cieszę, że myśmy jako Koalicja Obywatelska desygnowali dwie posłanki, które doskonale znam. Dorota Niedziela, która z Dolnym Śląskiem i z Wrocławiem jest związana, bo przecież tutaj studiowała, kończyła weterynarię na Akademii Rolniczej, a z drugiej strony oczywiście wicemarszałkini Monika Wielichowska, wiceprzewodnicząca Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, posłanka z Kłodzka, była pani starosta. No osoba, która jest doskonale znana nam wszystkim na Dolnym Śląsku i uważam, że ciężką pracą wypracowała to stanowisko i naprawdę zasłużyła je. Cieszę się i serdecznie jej gratuluję. Zresztą gratuluję wszystkim wybranym.
A czy dzisiaj w parlamencie panuje chaos, bałagan, jak mówi Krzysztof Bosak, dzisiaj wicemarszałek? Jeśli chodzi o robienie jakichkolwiek zadań, to znaczy, że w taki sposób próbowaliśmy ustalić, jak inne kluby zagłosują w sprawie naszej obecności w prezydium Sejmu, to była istna telenowela. Do ostatniej chwili nie potrafili się zdecydować. Tak komentował chociażby waszą koalicję. Mhm.
Pan Bosak nie występuje w serialu Niewolnica Izaura, tylko po prostu występuje w polityce. W polityce są zwroty akcji, trzeba być na nie gotowy. Natomiast też są pewne relacje i trzeba je budować. I pan wicemarszałek Bosak, dzisiaj można powiedzieć, też jest, no, powiedziałbym, powinien też rozmawiać z przedstawicielami naszych klubów, już dzisiaj nie opozycyjnych, bo w Sejmie stanowimy większość. Już to jest większość, więc nie można mówić, że to jest opozycja. Opozycja się skończyła 15 października 2023 w tej formule, jaką była wcześniej.
Ale musicie jeszcze zbudować rząd.
Oczywiście. To wszystko przed nami. Jeśli chodzi o Krzysztofa Bosaka, to myślę, że może śmiało rozmawiać z każdym z przedstawicieli naszych klubów w Sejmie. I wtedy wiedziałby
doskonale. Chyba ma dość poparcie, bo dostał największą liczbę głosów. A jak ten zwrocie akcji odnajduje się zdaniem pana marszałek Szymon Hołownia? Sprostał zadaniu?
Wie pani co, to nie jest łatwo wejść do polityki i zająć tak poważne
brakiem
stanowisko.
Brakiem doświadczenia.
Z tym takim brakiem obycia w polityce, tej takiej z wyboru, jak chociażby pobyt w parlamencie, czy nawet w samorządzie. Myślę, że sobie doskonale poradził, pomimo właśnie tych trudnych sytuacji, które powodowali jeszcze urzędujący ministrowie, wykorzystując pewną formułę, na którą zgodził się pan marszałek Hołownia. No ale wydaje mi się, że sobie poradził doskonale. Najważniejsze to zachować i dochować pewnych standardów, czego w ostatnich latach pani Witek nie dochowywała. I to też jest, no, powiedziałbym, pokłosie naszych decyzji odnośnie jej wyboru.
Pan marszałek między innymi zapowiedział, że Sejm nie będzie czyjąkolwiek maszynką do głosowania, a z gabinetu marszałka z hukiem wyjdzie zamrażalka. Czy pan pomagał wynieść z Sejmu tą sejmową zamrażalkę, to urządzenie, na przykład na barkach, na plecach, jak to było? Czy to już się skończyło?
Ta zamrażarka to nie tylko w parlamencie była, pani redaktor, ona była w wielu ważnych tematach dla Dolnego Śląska i Polski. No, oczywiście można się podśmiewywać, że ktoś już tą zamrażarkę włączył, czas ją rozmrozić.
Mam nadzieję, że z niej zostały zabrane te wszystkie ustawy wasze. Przed wyrzuceniem.
Tak, oczywiście, chociażby taka ustawa, która trafiła w roku 2017 czy 2017, czyli ustawa powołująca, tworząca Wrocławski Związek Metropolitalny. To była ustawa dla nas bardzo ważna. Ona nigdy nie została przedstawiona w parlamencie, oprócz tego, że myśmy złożyli taki wniosek do tej Izby. Nigdy nie procedowaliśmy nad tą ustawą, nawet nie była nigdy poddana pod pierwsze głosowanie, pierwsze czytanie.
Taka ustawa powstała, ale faktycznie do Związku Metropolitalnego na Górnym Śląsku, ale nie dla naszego regionu.
To może trochę historii.
Uściślimy, dokładnie.
Platforma Obywatelska razem też z Polskim Stronnictwem Ludowym przygotowała w końcówce naszych rządów ustawę powołującą, umożliwiającą gminom powołanie związków metropolitalnych. Taka ustawa weszła w życie, bo została podpisana przez prezydenta. Nie negował tego. Muszę powiedzieć, że zabrakło 4 rozporządzeń, które były już przygotowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miała je tak naprawdę podpisać pani premier Szydło, tego nie zrobiła. Za to Górny Śląski, Zagłębie Dąbrowskie doczekało się swojej ustawy, to znaczy tą ustawę, która była wcześniej, została tak zmieniona, że umożliwiono tak naprawdę stworzenie tylko jednej metropolii na Górnym Śląsku. Przypomnę, że to jest trochę, zasadnicza różnica między metropolią tą na Górnym Śląsku i Zagłębiem Dobrowskim, bo to jest taka metropolia policentryczna, nasza wrocławska, czy na przykład warszawska, czy łódzka, krakowska, czy poznańska, to są takie monocentryczne, gdzie jest jedno wiodące miasto i dookoła miasta, które, czy gminy, które tworzą ten związek metropolitalny. Ta ustawa została zmieniona w taki sposób, że tylko tam na Górnym Śląsku można było stworzyć tą ustawę. Na Górnym Śląsku są, już można powiedzieć, miliardy złotych wydawane na właśnie wspólny transport, na planowanie przestrzenne, na działania w obszarze całej metropolii. A tego we Wrocławiu nie ma.
I to uważam, kiedy, że moglibyśmy... panie pośle, kiedy ją wyciągniecie, ewentualnie tak szybko, będzie procedowana?
Tak szybko jak się da. Uważam, że trzeba wrócić do ustawy, która była najważniejsza, która nie tworzyła poszczególnych związków w danych miastach, bo to byłby wyścig i za chwilę będziemy mieli związki metropolitalne nie wiadomo gdzie. Muszą być jasno określone zasady, które były określone w tamtej ustawie, to jest powyżej 500 tysięcy chociażby mieszkańców. Taka metropolia powinna być tworzona i takie kryteria powinny być ustawione. Oczywiście to jest dobrowolne zrzeszanie się gmin, natomiast oczywiście jest gmina wiodąca. W przypadku naszego regionu, naszej aglomeracji metropolii to byłby oczywiście Wrocław.
Czy Koalicja Obywatelska trochę zaspała na pierwsze posiedzenie parlamentu?
Czemu?
Bo u marszałka są już, leżą 4 projekty, 2 Konfederacji, 2 Lewicy, no a waszych nie ma.
Nasze projekty ustaw? Proszę być spokojnym, nasze projekty ustaw
będą. Kiedy te wasze projekty ustaw?
Będzie ich bardzo dużo, pani redaktor. Najpierw jest ważna kwestia, mianowicie czekamy, aż się zakończy ten chochołtaniec nad budowanie większości wokół rządu pana posła Morawieckiego, jeszcze sprawującego funkcję premiera. No i wtedy będzie można przeprowadzać zmiany takie, powiedziałbym, na początku personalne, a później oczywiście wprowadzać nasze propozycje programowe. Trzeba mieć te narzędzia, które będą w parlamencie. Dzisiaj parlament się konstytuuje. Tak jak wczoraj wybraliśmy przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa, a przed nami jeszcze wybór posłów do poszczególnych komisji, wybór ich szefów bądź szefowych. To są kwestie, które są przed nami. Myślę, że polski parlament będzie pracował bardzo rzetelnie, nie będzie robił ustaw w pośpiechu, żeby je później z powrotem wracać do Sejmu i je zmieniać. My będziemy na pewno... To, co dla nas jest istotne, dla Koalicji Obywatelskiej, dla tej większości parlamentarnej, chcemy, żeby ten proces był transparentny, żeby wszyscy wiedzieli, jak to prawo jest tworzone. Nam zależy też na tym, żeby wprowadzić inne standardy demokratyczne, ale też takiej uczciwości w polskiej polityce, najwyższych standardów etycznych. O tym mówił również Donald Tusk na naszej Radzie Krajowej. No i to jest zadanie, które stoi przed nami w najbliższych miesiącach.
A poprzecie ustawy Konfederacji i Lewicy?
Ale które, pani redaktor?
Kwota wolna od podatku do 60 tysięcy to był wasz pomysł i trochę was wyręczyli. No i drugi dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców chociażby, a Lewica proponuje liberalizujące prawo aborcyjne.
Jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, to mogę śmiało odpowiedzieć, że my będziemy przedstawili pewnie swoją propozycję. Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, ale 60 tysięcy złotych to jest kwota wolna, którą zapowiadaliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Mówiliśmy, na pierwsze 100 dni rządów będzie przeprowadzona taka propozycja zmian w tym obszarze podatkowym. Proszę być spokojnym o realizację.
A dobry wolny ZUS dla przedsiębiorców to była propozycja trzeciej drogi. Nie pojawiło to się w zapisach umowy koalicyjnej.
Więc chcę wrócić. To są propozycje trzeciej drogi. Myślę, że trzeba z trzecią drogą na ten temat rozmawiać. Natomiast o tych kwestiach będziemy decydować wspólnie, tak żeby te decyzje były podejmowane razem, a nie tylko i wyłącznie pod wpływem na przykład projektów opozycji, które szanujemy, będziemy do nich rzetelnie podchodzili, będziemy chcieli, żeby opozycja nas wspierała. Wszyscy
jasne,
tworzymy.
Jeżeli nie wiążecie się z tego, no to nawiązując do będą słów, mieli asa w rękawie, że nie spełniliście obietnic wyborczych, panie pośle.
A przede wszystkim będziemy też wsłuchiwali się w to, co ma te wszystkie propozycje, które mają nam do zaproponowania również dzisiaj opozycjoniści, czyli Konfederacja między innymi. Natomiast pani redaktor, będzie czas właśnie na procedowanie tych ustaw, chociażby tej, która dla mnie jest istotna.
No właśnie, chciałam zapytać, który zapis powinien być zrealizowany przez Michała Jarosa i kończymy rozmowę.
Pani redaktor, kwota wolna od podatku.
Poseł na Sejm Michał Jaros, Koalicja Obywatelska, szef dolnośląskich struktur PO. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy mimo deszczowej pogody.
Dziękuję serdecznie.